Gościem Radio Rodzina ponownie jest ksiądz Mariusz Rosik, biblista oraz autor książki Trzeci Kubek Kawy. My Państwa witamy w audycji Przeczytaj mi książkę. No i wybieramy się w podróż. Szczęść Boże.
Szczęść Boże, gorąco witam wszystkich Państwa i Panią redaktor.
Teraz wybieramy się do Indii właśnie. Ten fascynujący i no myślę, że jeszcze nie do końca odkryty, szczególnie przez nas kraj, właśnie w książce Trzeci Kubek Kawy. Kraj bardzo różnorodny, z bogatą tradycją, kulturą, historią, ale wydaje mi się, że jeżeli my myślimy o tym kraju z polskiej perspektywy, to łatwo przybrać sporo różnych stereotypów, pozytywnych czy też negatywnych. Ksiądz był w Indiach. Czy może ksiądz też miał wtedy jakieś stereotypy, zanim wyruszył w tę podróż, a później ona jakby te stereotypy w jakiś sposób, nie wiem, rozbiła, czy otworzyła księdzu oczy na pewne sprawy?
Tak, to było tak, że rzeczywiście do Indii wyruszyłem z plecakiem z Rzymu w czasie moich studiów rzymskich i wtedy właśnie poznałem tam studenta, który po kilku latach został rektorem seminarium w New Delhi i to na jego zaproszenie mogłem pojechać właśnie do Indii, od New Delhi rozpocząć swoją podróż. I rzeczywiście, kiedy my myślimy tutaj o Indiach w Polsce, to często pojawiają się takie stereotypy kraju ogromnego, o bardzo różnej od nas mentalności, kulturze. Języki, które tam są używane, około 20, są zupełnie nam nieznane. Bardzo nawet trudne są te zapisy.
To też chyba jest trudne dla samych mieszkańców Indii, którzy nie do końca mogą się dogadać, nie wiem, ludzie z północy, prawda, z tymi z południa, prawda?
Teoretycznie językiem oficjalnym jest hindu, ale nim mówi około 20% mieszkańców Indii, więc też nie jest to taki język, którym się wszyscy posługują. I powiem od razu, że te stereotypy takie właśnie zupełnej obcości w tamtym czasie, a to już było pewnie kilkanaście lat temu, zostały rozwiane w tych miejscach, które są związane z chrześcijaństwem. I to jest niezwykle ciekawe, że tam, gdzie spotykamy chrześcijan, tam nagle czujemy się jak u siebie. Znamy ten sam kościół, mamy tę samą mszę świętą, oczywiście w innym języku, notabene w języku syromalabarskim, a ja się uczyłem na studiach języka syryjskiego, więc byłem bardzo dumny, kiedy mogłem odczytać jakieś Ewangelie albo teksty z maszału. I wtedy rzeczywiście daje się zauważyć, że religia jest takim czynnikiem łączącym ludzi, którzy nawet żyją w innej kulturze, jak to mówimy czasem o Żydach, w diasporze. To jest taka diaspora, prawda, chrześcijańska tym razem.
Pamiętam, jak ksiądz w poprzedniej naszej audycji mówił, że kiedy ksiądz otwiera Biblię, to też czuje się właśnie jak w domu. To tutaj widzę
podobnie.
Podobieństwo właśnie do tego. Ale właśnie tak jak ksiądz mówi, Indie to bardzo różnorodny kraj, dużo języków, ale także dużo odmian duchowości, prawda? Bo mamy tak, oczywiście mniejszość chrześcijańską, ale mamy i hindusów, i buddystów. Jak te różne odmiany duchowości mogą ze sobą koegzystować w tak bardzo dużym kraju? Przecież co jakiś czas dochodzą do nas różne także no, przykre, smutne wieści na temat różnych prześladowań religijnych.
Jest tak, że w Indiach każda z tych religii ma różne oblicza. Są takie oblicza, które są przeznaczone dla turystów. Gdy myślimy o muzułmanach w Indiach, to każdemu pewnie przychodzi na myśl ten wielki, właściwie przygotowywany jako meczet, a powstał jako grobowiec królewny, Taj Mahal.
Tak, prawda? Tak.
To jest miejsce rzeczywiście przepiękne, wypielęgnowane, znane na całym świecie, jeden z cudów świata. I to jest związane właśnie z islamem. Opiekują się tym miejscem muzułmanie. Ale są też tacy muzułmanie, którzy żyją gdzieś w górach, w zagubionych wioskach, bardzo biednie, bardzo ubogo. I też niektórzy są bardzo fundamentalistycznie nastawieni wobec chrześcijan, inni troszkę mniej. Indie to ogromny kraj, więc zależy też, w jakim regionie jesteśmy. Podobnie zresztą, jeśli chodzi o hinduizm, mamy całą masę różnych świątyń hinduskich. Ja troszeczkę wcześniej czytałem o tej religii, żeby pojechać jakoś przygotowanym. Więc różne bóstwa, różne postawy medytacyjne, z którymi się tam spotykamy, to dla nas, dla ludzi żyjących w tej zachodniej kulturze są zupełnie obce i to jest taka bardzo fajna egzotyka. No, ale też trzeba powiedzieć, że znowu, jeśli odwiedzamy gdzieś tam właśnie, na przykład w New Delhi, czy w innych większych miastach, takie świątynie, w Kalkucie, w Bombaju, to są to znowu miejsca turystyczne. A gdy się wybieramy w takie już górskie rejony albo do jakichś wiosek, to okazuje się, że rzeczywiście te stereotypy, które wydaje się Hindusi w Europie zaprzeczają im, jednak one są tam obecne. Zwłaszcza ten system kastowy, teoretycznie on jest zlikwidowany, ale właśnie w takich malutkich środowiskach bardzo wyraźnie daje się to zauważyć. Bardzo też jest duże zróżnicowanie, jeśli chodzi o finanse. Proszę sobie wyobrazić, że w momencie, kiedy ja tam byłem i rozmawiałem z niektórymi ludźmi, miesięczna pensja wynosiła $4. Jest coś nie do pomyślenia tutaj dla nas, żeby się utrzymać za taką pensję. A są też tacy, którzy zarabiają naprawdę bardzo dużo. Czyli jest to takie bardzo zróżnicowane środowisko. I dotykając trzeciego obszaru, czyli chrześcijan, trzeba powiedzieć, że no nawet dzisiaj chrześcijanie są niestety bardzo prześladowani w Indiach. Zdarzają się morderstwa, zdarzają się podpalenia. Pamiętam niedawno wywiad z żoną misjonarza, której mąż został zabity i zostało spalonych 3 jej synów w samochodzie. Prawda? Zatrzymano i podpalono ten samochód. Dawała piękne świadectwo przebaczenia, ale widać, że chrześcijanom jest tam bardzo trudno. Pomyślmy o matce Teresie, bo to pewnie taka sztandarowa postać. Natomiast dużo łatwiej jest w południowych Indiach, w takim stanie, który nazywa się Kerala, dlatego że jest to stan na wskroś chrześcijański. Kilka milionów ludzi to są właściwie właśnie chrześcijanie i wtedy w swoim środowisku oni czują się jakoś tak bardziej silni, mocni, nie muszą się bać tych prześladowań.
A z czego te prześladowania wynikają? Jaka jest ta główna oś konfliktu? Czy ona gdzieś zasadza się w zasadach religijnych, czy może bardziej chodzi tu o kwestie polityczne czy społeczne?
Znowu zależy o jakim styku mówimy. Jeżeli chodzi o ten styk chrześcijaństwa i islamu, no to mamy bardzo podobne motywy jak te trudności, które dotykają nas tutaj w Europie teraz z powodu napływu czy tylu mieszkańców, wyznawców islamu, prawda? Bardzo wielu z nich żyje zupełnie pokojowo, ale czasem zdarzają się właśnie fundamentaliści, dochodzi do takich napięć. Tak samo jest w Indiach i to jest ten jeden styk. Natomiast ten drugi, chrześcijaństwo, a hinduizm raczej bardziej dotyczy samego sposobu pojmowania, czym jest życie, czym jest Pan, kim jest Pan Bóg, czym jest nasz ludzki los. Pamiętam, że byłem zszokowany, kiedy przygotowując się do wyjazdu, czytałem też biografię Matki Teresy i niejednokrotnie zdarzało się coś takiego, że gdy Matka Teresa podchodziła do jakiegoś człowieka trędowatego na przykład, który leży przy drodze, a to są zupełnie naturalne widoki w Indiach. Ludzie żyją na ziemi, ludzie żyją kucając przy drodze i cały dzień potrafią tak spędzić jako żebracy. I ona wyciągała do niego pomocną dłoń, podawała na przykład jakiś posiłek, to spotykała się z ogromną nienawiścią, wrogością. Odrzucano wyciągniętą rękę na przykład z jedzeniem. Dlaczego? Dlatego, że tłumaczono to w ten sposób. To jest moja karma teraz. Jeżeli ja teraz więcej odcierpię, to w przyszłym życiu będę żył jako zdrowy, bogaty i tak dalej. Więc oni zupełnie świadomie przyjmowali to cierpienie, odrzucali wszelką pomoc ze względu właśnie na swoją wiarę. Czyli bardzo trudne przebycie się takie mentalnościowe.
Ciekawe to jest, bo przecież cierpienie w chrześcijaństwie też jest bardzo ważnym jakby filarem naszej wiary, to jak do niego podchodzimy. I czy można w takim razie znaleźć jakieś podobieństwa między chrześcijaństwem a hinduizmem, jeżeli chodzi właśnie o traktowanie cierpienia jako jakiejś, nie wiem, drogi do, nie wiem, zbawienia czy oczyszczenia się? Bo wiem, że są takie nawet nurty w chrześcijaństwie, które szukają jakiegoś porozumienia między naszą religią a religiami wschodu, na przykład z duchowością Zen, powiedzmy. Niektórzy chyba jezuici właśnie dotykają tej kwestii.
Tak, tutaj pewnie mamy na myśli Antoniego de Mello, który napisał taką książkę Przebudzenie właśnie w oparciu, książka chrześcijańska, ale w oparciu o mistykę wschodu, nie tylko i nie przede wszystkim hinduizmu, ale również buddyzmu. I zwróćmy uwagę, że z buddyzmem też mamy do czynienia troszkę w Indiach, ale jeszcze bardziej w innych krajach, na przykład w Tajlandii. To całe właściwie to tak zwane przebudzenie Buddy polegało na tym, że po medytacji twierdził, odkrył drogę wyzwolenia się z cierpienia. Czyli widać, że jest to rzeczywiście też główny problem i w hinduizmie, i w buddyzmie, i w chrześcijaństwie. My jako chrześcijanie przyjmujemy to, co wyczytujemy z Biblii i co zapisuje nam katechizm, że cierpienie w takiej formie, w jakiej go doświadczamy tutaj na ziemi, jest konsekwencją grzechu pierwszych rodziców i Pan Jezus przyszedł właśnie po to, aby z tego cierpienia nas wyzwolić. Cierpienie samo w sobie nie ma sensu, a ostatecznie wiemy, że w niebie, czytamy w Apokalipsie, cierpienia i choroby już nie będzie, a Pan Bóg otrze z naszych oczu wszelką łzę. I to jest nasza nadzieja. Patrzymy na Chrystusa Zmartwychwstałego, który pokonał śmierć. Natomiast tutaj na ziemi doświadczamy cierpienia, tak jak każdy człowiek. Zresztą tak sobie myślę, że to pytanie o cierpienie, zwłaszcza cierpienie niezawinione, tak jak Hiob, jest w pewnym sensie takim impulsem do religijnych poszukiwań we wszystkich religiach, nie tylko w chrześcijaństwie.
No cóż, bez wątpienia także religia, nasza wiara, nasza duchowość, nawet bez znaczenia do jakiej religii należymy, to też jest jakiś sposób, żeby z tym cierpieniem sobie jakoś poradzić. Prawda? Zeszliśmy dosyć na takie, powiedzmy, trudne tematy, ale jeszcze chciałabym skorzystać z tego czasu, który mamy i zapytać się księdza o te, powiedzmy, jasne strony Indii, bo przecież to jest też bardzo bogata fauna i flora, architektura, kultura. Pamiętam bardzo taką fajną historię, którą ksiądz opisuje w swojej książce Trzeci kubek kawy o spotkaniu z dzikimi słoniami. Ksiądz się na początku wykazał przyznam taką trochę brawurą.
A to wszystko dlatego, że byłem nieprzygotowany na to spotkanie. Powiem szczerze, że właśnie wjeżdżając troszkę tak bardziej części północne Indii, właśnie New Delhi, no, tam mamy bardzo też nowoczesne miasta. Mówiliśmy o tej biedzie, o cierpieniu, prawda, ale mamy też części no, bardzo takie współczesne, nowoczesne, ale stamtąd udałem się samolotem do Trivandrum. To jest na południu, już niedaleko Sri Lanki. I tam właśnie postanowiłem odbyć taką przygodę, kilka dni spędzić w lasu deszczowym, rainforest. Po pierwsze, co mnie bardzo zaskoczyło, kiedy chciałem taki trip wykupić w przydrożnym biurze podróży, nie kosztowało to dużo, ale proszę sobie wyobrazić, że jechało ze mną aż 4 osoby. Kierowca, zmiennik kierowcy, który był jednocześnie mechanikiem. I dalej był także pan myśliwy, który miał nas chronić od dzikich zwierząt. I jeszcze jakaś czwarta osoba towarzysząca, która miała nam pomagać aranżować ewentualne noclegi i tak dalej. Czyli na jedną osobę, którą akurat wtedy byłem sam, prawda, aż 4 osoby ekipy i tym jeepem wybraliśmy się na kilka dni do buszu. I rzeczywiście w pewnym momencie takie wydarzenie miało miejsce, ponieważ ja miałem już wcześniej kontakt w Indiach ze słoniami w takim sensie, że były to słonie gdzieś tam w różnych wioskach, ale oswojone, że tak powiem, które ludzie wykorzystywali, czy do przenoszenia jakichś ciężkich przedmiotów i tak dalej. Myślałem, że tutaj mamy to samo i kiedy zobaczyliśmy właśnie na tej drodze w buszu nadchodzącego słonia naprzeciwko nam, na tej bardzo wyboistej drodze i nierównej, to pierwsze, co zrobiłem, to krzyknąłem, żeby się zatrzymać. Oni nie wiedzieli, co się stało, więc się zatrzymali. Ja wyskoczyłem z auta i zacząłem robić zdjęcia temu słoniowi, a on wtedy zaczął biec w naszym kierunku. Więc zrobił się taki krzyk, kazano mi natychmiast wsiadać do auta, zatrzasnąć drzwi, wyłączyli silnik i kazali się absolutnie nie ruszać. I kiedy po kilkudziesięciu metrach ten słoń do nas dobiegł, ja nie byłem świadomy, co się dzieje, kilka razy obszedł nasz samochód naokoło, a wszyscy trwaliśmy w bezruchu. Pamiętam tylko takie coś, co na mnie zrobiło ogromne wrażenie, mianowicie na kierowcy przede mną, który siedział. Widziałem tylko, jak pot spływał po jego ciele, był tak przestraszony, ale ten słoń po pewnym momencie zadarł trąbę do góry, zatrąbił i odszedł. Mhm. I dalej siedzieliśmy w bezruchu, dopiero jak zniknął za horyzontem, to wszyscy odetchnęli.
Ale ksiądz też miał pot na czole, czy jakoś tak spokojniej? Czy...
Ja coraz bardziej się bałem, jak widziałem reakcję moich przyjaciół, dopiero co poznanych. Tak, i wieczorem zrobiliśmy z racji świętowania spotkania słonia wielką ucztę gdzieś tam w szałasie, w którym żeśmy się zatrzymali. Przyznam, że takie wrażenia estetyczne też się bardzo pamiętam, bo się je wszystko z jednego talerza, nie używa się sztućców, także...
Cudownie.
Ciekawa przygoda, ale niekoniecznie na co dzień.
Może nie do powtórki. Ale poza tym to już niewiarygodne w dobie koronawirusa, prawda? Bez sztućców z jednej miski to faktycznie zupełnie inny świat. To była taka księdza najbardziej mrożąca krew w żyłach przygoda, jeżeli chodzi o spotkania z dzikimi zwierzętami? Czy może coś jeszcze
tak,
było?
Myślę, że tak. Co prawda później już wiele razy takie safari odbyłem chyba z 5 razy i w Kenii, i w Tanzanii. Ale wtedy jest tak, że już wszyscy, którzy wsiadają do takiego jeepa, są przygotowani, wiedzą, że nie mogą z niego wysiadać, prawda? I wtedy obserwuje się bardzo często te zwierzęta z bliska, ale nie jest to tak niebezpieczne.
No jak państwo słyszą, lepiej z takimi dzikimi słoniami nie zadzierać. Jeżeli chcecie słonie zobaczyć, no to zapraszamy na przykład na wrocławski Biskupin. Tam słonie są w naszym zoo bardzo sympatyczne. Można je odwiedzić. A nas odwiedził ksiądz Mariusz Rosik, biblista, autor książki Trzeci kubek kawy. Rozmawiamy w ramach projektu Przeczytaj mi książkę. To nie nasze ostatnie spotkanie. Już niedługo spotykam się, by porozmawiać o podróży do Ziemi Świętej. Myślę, że będzie o czym opowiadać. Bardzo dziękuję.
Bardzo gorąco dziękuję wszystkim państwu i pani redaktor.